Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Zostały praktycznie 3 dni do zakończenia 2022 roku. Czas więc na podsumowanie ostatnich 12 miesięcy. Naszym gościem jest polityk, dla którego ten rok też był chyba szczególny, no bo ze służby na stanowisku wiceministra spraw zagranicznych podjął się obowiązków ministra do spraw Unii Europejskiej, czyli Szymon Szynkowski-Felseng, zresztą poseł z Poznania, co za każdym razem warto przypominać. Dzień dobry panie ministrze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
Chciałem zapytać może na początek, jak pan zapamięta ten kończący się rok, czy to jako rok awansu w służbie dla Polski, czy jednak jako rok, w którym no, doszło do tego barbarzyńskiego ataku Rosji na Ukrainę, a może jako rok naznaczony jeszcze innym ważnym wydarzeniem?
Nie, zdecydowanie panie redaktorze, ten rok będę wspominał jako rok niesłychanie trudny ze względu na wydarzenia z 24 lutego i późniejsze, dalszy ciąg tej barbarzyńskiej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Można powiedzieć, że dopiero co wychodząc z kryzysu pandemicznego zderzyliśmy się z kryzysem geopolitycznym o skali nieznanej w ostatnich dekadach. Mamy do czynienia w tej chwili z wojną w Europie, z wojną w kraju z naszą ojczyzną sąsiadującym. No a, że tak powiem, dni poprzedzające to oczywiście z punktu widzenia już wiceministra spraw zagranicznych były też takimi dniami zupełnie szczególnymi, bo to napięcie oczywiście wzrastało i mieliśmy świadomość, już otrzymywaliśmy informacje, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, a więc dla nas też to oznaczało bardzo dużo intensywnej pracy i w przededniu agresji, ale także oczywiście już po, ja odbyłem kilkanaście wizyt w stolicach, także po to, żeby budzić liderów europejskich i europejską opinię publiczną w kontekście reakcji na to, co dzieje się na Ukrainie, nakładania odpowiednio mocnych sankcji, wspierania Ukrainy, bo to leżało w naszym żywotnym interesie. Także to był też bardzo intensywny rok właśnie ze względu na to wydarzenie, ale też jednocześnie smutny i tragiczny, bo Ukraina walczy oczywiście o swoją niepodległość, ale też walczy o to, żeby Federacja Rosyjska w dłuższej perspektywie czasu nie zrobiła kolejnego kroku.
Pan mówi, że trzeba było budzić niektórych polityków w Europie, żeby poinformować, żeby zauważyli, z jakim ogromnym problemem mamy do czynienia, ale tak się zastanawiam też, bo nie trzeba było budzić polskich sumień. Czy ten rok nie przejdzie też do historii Polski, do historii Europy chyba też, jako rok kolejnego egzaminu Solidarności, który zdawali nasi rodacy. Zdawaliśmy chyba my wszyscy, no bo wobec tych ponad 7 milionów uchodźców wojennych, którzy pod polskim dachem szukali schronienia przed spadającymi bombami rosyjskiego agresora.
Zdecydowanie. I to jest też doceniane w zasadzie na całym świecie. Nie ma wizyty, która nie zaczynałaby się, czy to na najwyższym szczeblu, czy też na szczeblach niższych, tam gdzie jeździłem indywidualnie. Nie było wizyty, która nie zaczynałaby się od wyrazów podziwu i podziękowań dla Polaków, którzy w sposób bezprecedensowy w sytuacji kryzysu uchodźczego, największego po swej skali po II wojnie światowej, nieśli pomoc, otwierając drzwi swoich domów, przekazując środki, wysyłając dary na Ukrainę na różne sposoby, od indywidualnego obywatela, poprzez organizacje pozarządowe, samorządy i wreszcie agendy rządowe i państwo polskie. Można powiedzieć, że na każdym poziomie Polska odpowiedziała nie tylko w sposób bardzo otwarty, ale też w sposób niesłychanie sprawny, organizacyjnie. Ja przypomnę, że my zaraz po tym, jak spadły rosyjskie bomby na Ukrainę, to 6 godzin później powstał pierwszy punkt recepcyjny. Do końca tego samego dnia powstało 8 punktów recepcyjnych na granicy, a później oczywiście jeszcze więcej, był cały sprawnie ustawiony system pomocy, ale oczywiście ta pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie mieszkańcy. To wszystko doskonale się uzupełniło i to jest wyrazem podziwu dzisiaj całego świata dla Polski, ten polski gen solidarności.
Mieliśmy też historyczną chyba jednak mimo wszystko wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, także innych ważnych głów państw i premierów, ale chciałem jeszcze zapytać o inne wydarzenie, na przykład pan 2 września bodaj przekazywał jeszcze jako wiceszef MSZ-u niemieckiemu koordynatowi do spraw współpracy z Polską raport o stratach wojennych. Z perspektywy tego, co mówił prezes Kaczyński o tym, że to długoterminowy proces, czy to też nie będzie jednak jakiś moment historyczny?
Niewątpliwie, ponieważ po raz pierwszy tak kompleksowe opracowanie wyliczające w 3 tomach straty, jakie poniosła Polska w związku z agresją Niemiec w wrześniu 1939 roku powstało i zostało przekazane stronie niemieckiej. Później jeszcze w dalszej konsekwencji wzmocnione notą dyplomatyczną z żądaniem wypłaty odszkodowań. Więc to jest na pewno historyczny moment, chociaż tak jak mówię, no moment, który od którego dopiero zaczyna się cały proces, który przewidujemy, no jeżeli nie na pokolenia, to na pewno na długie lata.
Teraz sprawa, która pewnie sens powiek panu spędza, czyli KPO. Komisja Europejska, to warto też przypomnieć naszym słuchaczom, już na początku czerwca zaakceptowała polski plan odbudowy, co było krokiem w kierunku wypłaty przez Unię Europejską prawie 24 miliardów euro dotacji i 11,5 miliarda euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. Jednak pieniądze do dzisiaj nie zostały wypłacone, więc nie mogę zapytać, panie ministrze, o tę sprawę. Panu została powierzona ta kwestia kontaktów z Unią Europejską. Czy to jest mission impossible, czyli taka misja nie do spełnienia? Czy pan wciąż jeszcze wierzy, że Bruksela ulegnie i zacznie po prostu Polsce wypłacać należne środki?
Poruszamy się w bardzo trudnej materii i ja mam tego pełną świadomość. Do tej pory te rozmowy z Komisją Europejską rzeczywiście no, nie były satysfakcjonujące z tego powodu, że pewne zobowiązanie po stronie instytucji europejskich, w którym przecież jest wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy, które nie są jakąś własnością europejską, tylko są czymś, na co również składa się Polska, cały czas było Polsce odmawiane. Dlatego pan premier Morawiecki powierzył mi zadanie, aby podjąć polityczne rozmowy ustalające, co stoi jeszcze na przeszkodzie w tej chwili wypłacie tych środków. I te rozmowy były niesłychanie trudne. Też te negocjacje, co jest możliwe w związku z tym do zrobienia po polskiej stronie, ale na początek w ogóle ustalenie tego, co jest w istocie wątpliwe, to zostało ustalone. Zostało też zdefiniowane to, że nie można w żaden sposób przekroczyć polskiej konstytucji i granic traktatów. I efektem tego no, niesłychanie trudnego kompromisu jest zaproponowany projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt, jak już dzisiaj widzimy, niełatwy w sensie politycznej akceptacji tutaj w Polsce, ale projekt konieczny do tego, żeby wypłacić Polsce około 100 miliardów złotych rocznie. To są środki, których w tej chwili, w czasach kryzysowych polska gospodarka bardzo potrzebuje, czego dowodem jest fakt, że same informacje o tym, że ten kompromis jest nieodległy i możliwy, bardzo uspokoiły rynki, wzmocniły złotówkę, obniżyły oprocentowanie obligacji. To pokazuje, jak te środki są ważne dla polskiego budżetu i po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby o te środki zawalczyć. A ja mogę tylko zapewnić, że w tych trudnych naprawdę negocjacjach granice ani konstytucji, bo to weryfikowaliśmy z prawnikami, z konstytucjonalistami, mamy tego rodzaju opinie, ani polskiej suwerenności, bo o to dbałem też jako członek Prawa i Sprawiedliwości, który ma świadomość, jak ważna jest to wartość i dla mnie też osobiście ta wartość jest ważna. Od ponad 20 lat jestem członkiem tej partii. Te granice pilnowałem, te granice nie zostały przekroczone.
No, w jednym z wywiadów mówił pan minister, że ze strony opozycji polskiej dostrzega chęć zaostrzenia przepisów ustawy dalej nawet idącej niż oczekuje tego sama Komisja Europejska. Co to oznacza? Opozycji już nie zależy na unijnych pieniądzach dla Polski? Przecież pamiętamy Donalda Tuska i te filmiki przy tych pieniądzach.
No, panie redaktorze, niestety co do części opozycji nie mam żadnych złudzeń. Już szczególnie po wizycie tak zwanej kontroli poselskiej, wizycie pani poseł Leszczyny, pana senatora Klicha u mnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie w zasadzie głównym punktem ich zainteresowania było to, jakie oczekiwania stawiała Komisja Europejska polskiemu rządowi. Prosili o dokumenty z oczekiwaniami Komisji Europejskiej, wskazując, że być może, sugerując, że być może te oczekiwania były zbyt niskie. No to oznacza, że wyrazem troski w tej chwili części przynajmniej opozycji, bo nie zaliczam do tego całej opozycji, bo mam też kontakt z politykami opozycji, którzy o tej sprawie konstruktywnie rozmawiają, ale część opozycji zdaje się w tej chwili bardzo bardziej martwić tym, że Komisja Europejska stawiała nie nazbyt wysokie żądania polskiemu rządowi, niż to, że nie mamy środków z KPO. Mhm. Wie pan, jest to, muszę powiedzieć, doświadczenie no, dla mnie dalece rozczarowujące.
Ale też trzeba uczciwie przyznać, że krytyczna wobec spełniania tego dyktatu Unii Europejskiej jest Solidarna Polska, koalicjant Zjednoczonej Prawicy. Swoje dorzucił ostatnio także prezydent Andrzej Duda. O opozycji już mówiliśmy. No, z której strony te uwagi są najostrzejsze, największe? Gdzie pan widzi największy, powiedzmy, problem?
Największy sceptycyzm jest ze strony rzeczywiście kolegów Solidarnej Polski, ale spotkaliśmy się z nimi na zaproszenie pana premiera Morawieckiego, pan minister Ziobro, jego współpracownicy dzień przed Wigilią. Mieliśmy bardzo długą, zresztą niesłychanie interesującą rozmowę, bo to było ponad 5 godzin takiej wymiany w głównie warstwie merytorycznej, w warstwie prawnej argumentów. Też poznaliśmy bliżej, gdzie leżą te wątpliwości kolegów Solidarnej Polski. Będziemy starali się w toku kolejnych rozmów wątpliwości też wyjaśniać, bo w naszej opinii czasami takie wrażenie, jakiemu część osób ulega, że gdzieś na przykład zmiana pewnego przepisu no, może być niebezpieczna, podczas gdy my wiemy, no bo w tle negocjacji mieliśmy tego świadomość, że pewien bezpiecznik jest zachowany gdzie indziej i zmiana samego przepisu w jednym miejscu nie sprawia, że taki bezpiecznik znika. Czasami rozjaśnienie tego rodzaju sytuacji no, sprawia, że też troszkę inaczej patrzy się na tą sprawę.
To jeszcze jedno pytanie w tym zakresie, bo o tym dyskutują Polacy nawet przy stołach wigilijnych. Czy otrzymanie pieniędzy oznacza, że będziemy musieli je wydawać tylko na projekty, na które zgodzi się po prostu Bruksela? Jeśli tak, to czy nam się to opłaci?
W oczywisty sposób nam się to opłaci, bo tak jak często powtarza premier, 100 miliardów to jest 100 miliardów. Jeżeli nie, dodatkowo będziemy mieli w budżecie na przykład na projekty z zakresu rozbudowy infrastruktury, czy jakiegoś zwiększania konkurencyjności, to będziemy mogli inne, że tak powiem, pieniądze, które w tym budżecie nie będą musiały być zagwarantowane w związku z obecnością tych nowych środków, wydać na przykład na zbrojenia, czego w tej chwili bardzo potrzebujemy, bo my wydamy w tym roku na zbrojenia ponad 100 miliardów właśnie złotych, podczas gdy w poprzednich latach wydawaliśmy około 55-60 miliardów, to jest rok właśnie 2022, mniej więcej ta statystyka. Za czasów Platformy to było około 30 miliardów. Także my zwiększymy wydatki na zbrojenia, licząc od roku 2015, mniej więcej 4-krotnie. Ale to też pokazuje, jaka jest skala naszych potrzeb budżetowych, dlatego każde pieniądze w sytuacji konieczności wzmacniania naszego bezpieczeństwa są bardzo potrzebne.
No właśnie, o bezpieczeństwie nie zdążyliśmy powiedzieć, ale na koniec jeszcze jedną sprawę chciałem poruszyć, chociaż króciutko. Otóż wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej odniósł się do budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. W największym skrócie wytykał tutaj władzom samorządowym Poznania, zarówno tym miasta, jak i wojewódzkim, stracony rok po prostu, poważne opóźnienia, podtrzymał deklarację współfinansowania placówki, ale no, co do wysokości już ma wątpliwości właśnie z powodu tej opieszałości, jak mówił ze strony tutaj i marszałka, i prezydenta Poznania. Jak pan ocenia tę sytuację?
Ma niestety pełną rację pan premier Gliński. Mówi niestety, dlatego, bo bardzo żałuję, że władze miasta i województwa potraktowały Muzeum Powstania Wielkopolskiego jako przedmiot pewnej politycznej gry. I ogłaszając rok temu przekazanie tej odpowiedzialności ze strony miasta na rzecz województwa, nie były do tego kompletnie przygotowane. To miała być tylko jakiś taki fajerwerk polityczny. Okazało się, że następny rok zajęło przygotowanie w ogóle do przejścia tego procesu, a to jest rok, który okazał się rokiem kryzysowym, w którym możliwości budżetu państwa znacząco się skurczyły. Gdyby rok temu zostało podjęte zobowiązanie i umowa miasta z budżetem państwa, w oczywisty sposób nie tylko możliwości po stronie budżetu państwa byłyby większe, ale też ceny byłyby mniejsze i bylibyśmy dzisiaj dużo, dużo bliżej budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Marszałek Marek Woźniak, który tak szczyci się pamięcią rzekomą o Powstaniu Wielkopolskim i dbałości o tą pamięć, można powiedzieć w tej sprawie, że niestety tą pamięcią no, stara się handlować politycznie. Ja jestem tym oburzony.
Gościem programu bardzo dziękuję panie ministrze za znaleziony czas i za rozmowę. Wszystkiego dobrego na nowy rok.
Dziękuję serdecznie. Dla państwa również.
Gościem programu był minister do spraw Unii Europejskiej, poseł z Poznania Szymon Rzymkowski w Elsenk. Ja dziękuję państwu za teraz i zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym oprócz magazynu Kolejarz także rozmowa o tym, w jaki sposób mieszkańcy gminy Jaraczewo czczą pamięć o bohaterach Powstania Wielkopolskiego. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i do usłyszenia.
Kluczowy temat.